Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa. Krystyna Feldman mówiła o sobie, że jest lwowianką i poznanianką w jednej osobie. Ta niezapomniana aktorka przyszła mi na myśl, kiedy wybierałam się kilka dni temu do Lwowa. Jej ostatnie i tylko kilka razy zagrane przedstawienie to był monodram zatytułowany I to mi zostało. Krystyna Feldman opowiadała na scenie o swoim życiu.
No to będziemy zaczynać.
Kochani moi panowie, chodźcie tutaj. Miałabym jakieś propozycje mocnego skrótu.
O!
Moment wprowadzenia stanu wojennego, aż za oknem sypał śnieg. Ja zrobiłam to.
Bardzo proszę,
zaczynamy. A gdzieście da?
A egzemplarz może tak.
Niedziela upalna lipcowa, tak bez marniurki, jak u losy bez dwóch. Lecz kiedy my doszedł do Błyczakowa, no to zadzwonił budzik. I koniec moich snów. Ach, jaki byli te u nas niedzielę.
Pani Krysia wspomina swoje życie, które jest fantastyczne, bo to jest historia Polski, to jest historia polskiej inteligencji, polskiego teatru. Takich ludzi już jest coraz mniej, nie ma i to jest fantastyczne, że możemy posłuchać, jak ten świat, którego nie ma, przez który pani Krysia przeszła i go przeżyła, jak on ukształtował.
Siadał se w parku, gdzie kwiaty patnieli, gdzie te niedzieli, gdzie mój kochany.
Jechać do Lwowa. Z jakiego dworca jechać do Lwowa, jeśli nie we śnie o świcie, rosa na walizkach i właśnie rodzą się torpedy i ekspresy. Wyjechać do Lwowa w ciągu nocy, w dzień, we wrześniu albo w marcu, jeżeli Lwów istnieje.
Zapraszam Państwa na lwowskie opowieści. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza zorganizowało autobusową wycieczkę do Lwowa, w której uczestniczyłam wraz z zaproszonymi dziś do studia gośćmi. Profesor Agnieszką Niezgodą z Uniwersytetu Ekonomicznego, zajmującą się naukowo turystyką, i Norbertem Kulpą, pasjonującym się historią. Już na wstępie wycieczki po wyjeździe z Poznania usłyszeliśmy mało znaną historię o Ignacym Paderewskim, który zorganizował w naszym mieście pomoc dla Lwowa. Wszyscy wiemy o jego przyjeździe do Poznania, który poprzedził powstanie wielkopolskie. O tej drugiej wizycie, o której mówił pan Norbert, mało kto wie.
Wizyty polityczne liczą się w ten sposób, że pierwsza z nich odbyła się 26 i 7 grudnia aż do Sylwestra 1918 roku, co doprowadziło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a następnie po raz drugi w celach politycznych przyjechał 8 marca 1919 roku. Paderewski już wówczas od stycznia był premierem Polski, jednocześnie ministrem spraw zagranicznych, co gwarantowało dobre traktowanie Polski ze strony mocarstw zwycięskich w wojnie pierwszej światowej, mocarstw Antanty, i w związku z tym odpowiadał jakby za to, w jaki sposób kształtują się granice Polski na wschodzie, na południu, na zachodzie. Akurat w marcu, na początku marca 1919 roku przypadł ten moment, kiedy nastąpił kryzys wojskowy na odcinku lwowskim. Walki we Lwowie toczyły się od listopada 1918 roku. W lutym 1919 roku był tam zawarty rozejm. Lwów pozostawał w rękach polskich, ale był takim odciętą wyspą przez Ukraińców. I zaraz 1 marca 1919 roku ruszyła ofensywa ukraińska, która miała doprowadzić do zablokowania Lwowa i jego zagłodzenia czy zdobycia. Przerwano połączenie kolejowe jedyne pomiędzy Przemyślem a Lwowem i w rezultacie w Warszawie wybuchła panika, ponieważ wszyscy byli przekonani, że jeżeli Lwów padnie i państwo ukraińskie, zachodnio-ukraińskie umocni się ze stolicą we Lwowie, to po pierwsze musi upaść także rząd Paderewskiego, co groziło także niesamowitymi komplikacjami na arenie międzynarodowej. I będzie to też po prostu klęska wielka Polaków odradzającego się państwa, nie można do niej dopuścić. W związku z tym, że w Warszawie wojska nie było już wtedy, było słabo uzbrojone, jedyną rezerwą pozostawały wojska wielkopolskie.
Doskonale... I Dowbor Muśnicki, prawda?
Tak, który... doskonale zorganizowane właśnie przez generała Dowbor Muśnickiego, które to wojska obsadzały wprawdzie linię frontu, ale był to front bardzo uspokojony, odbywały się tylko potyczki. Wyglądało to być może z Warszawy w ten sposób, że Armia Wielkopolska ma tygodnie oddechu. Front Wielkopolski na życzenie marszałka Francji Focha został objęty rozejmem w Trewirze, który był jakby przedłużeniem rozejmu w Kąpieni, rozejmu, który kończył działania wojenne I wojny światowej. I w tym rozejmie w Trewirze potraktowano front wielkopolski, czy próbowano potraktować, bo Niemcy się na to formalnie nie godzili, potraktowano wojska wielkopolskie tak, jakby były to wojska Antanty, czyli zagrożono Niemcom, że uderzenie na Wielkopolskie będzie traktowane jako złamanie rozejmu z Francją, z Wielką Brytanią, z Włochami. To poskutkowało tyle, że Niemcy nie poważyli się uderzyć na Wielkopolskę i w rezultacie w Warszawie rząd Paderewskiego, wspierany i namawiany przez licznych tam przebywających lwowiaków, postanowił ratować Lwów przy pomocy sił wielkopolskich. A żeby to załatwić, Paderewski wsiadł nagle do pociągu i rano 8 marca 1919 roku właściwie nielegalnie przybył do Poznania, nielegalnie dlatego, że jako premier państwa polskiego nie miał zaproszenia państwa pruskiego do przekraczania granic zbuntowanej nawet prowincji. I w Poznaniu, kontaktując się z Naczelną Radą Ludową oraz z generałem Dowbor Muśnickim oraz z przebywającą akurat w Poznaniu również od 1 marca Komisją Antanty, Komisją Międzysojuszniczą, która sprawowała kontrolę nad tym, jak kształtują się granice Polski, akurat ta komisja przybyła do Poznania, żeby zapoznać się ze sytuacją frontu wielkopolskiego. W kontakcie z nimi ustalił, że skoro Antanta gwarantuje linię demarkacyjną rozejmu w Trewirze na terenie Wielkopolski, to Naczelna Rada Ludowa i dowódca główny Powstania Wielkopolskiego, generał Dowbor Muśnicki, zdecydują się wysłać bezpośrednio pod Lwów odpowiednie oddziały, przygotowane oddziały wojsk wielkopolskich i zrobią to jak najszybciej. I właśnie w nawiązaniu do tych wypraw, tych dwóch zgrupowań wojsk wielkopolskich, postanowiłem odwiedzić Lwów, ponieważ trasa wycieczki praktycznie pokrywa się z tą trasą, którą wtedy w marcu 1919 roku pokonali żołnierze wielkopolscy, jeszcze wtedy nie polscy.
Stare miasto.
profesor, jak pani znalazła Lwów?
Lwów zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Muszę przyznać, że nie miałam jakichś wielkich wyobrażeń o Lwowie w dzisiejszym, ponieważ raczej znałam z literatury Lwów ze wspomnień lwowiaków, którzy musieli go opuścić, no załóżmy po 1939 roku. I dlatego nie miałam jakichś wyobrażeń, jak teraz Lwów wygląda. Też nie chciałam słuchać głosów, że Lwów jest teraz zniszczony, zaniedbany, czy jakichś takich innych. I muszę powiedzieć, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. Głównie dlatego, że zdaję sobie teraz sprawę, że rzeczywiście nawet jeszcze w XIX wieku, ale głównie przed II wojną światową, była to ogromna metropolia. To widać po wielkości zachowanych kamienic, budynków, użyteczności publicznej, opery, którą zwiedzaliśmy.
Odbudowanej przez Wielkopolanina.
Przez Wielkopolanina, właśnie.
Zygmunta Gorgolewskiego.
I te wszystkie budynki są no, fantastycznie zachowane, nie były zniszczone w czasie II wojny światowej i ukazują, jakie to miasto było ogromne, jakie miało znaczenie. Też, ponieważ mogliśmy spacerować wieczorami, widać, że ono dzisiaj no, fantastycznie żyje. Ono jest pełne ludzi, nie jest jakieś takie opustoszałe. Wręcz przeciwnie, to jest miasto tętniące życiem i bardzo piękne.
I właśnie ta uroda Lwowa przyciąga bardzo wielu turystów.
Ja myślę, że tutaj mogę wspomnieć o motywach turystów, bo trochę zajmuję się zawodowo motywacjami turystów i myślę, że współcześni turyści tutaj z uwagi na kilka różnych motywów odwiedzają Lwów. Że z jednej strony jest to podróż sentymentalna, no ale mamy świadomość, że coraz mniej jest tych byłych lwowiaków, którzy chcą odwiedzać Lwów, bo tam się urodzili, no bo to już wiele lat minęło. Ale również ja myślę, że też jest taki motyw związany z modą. Jest moda na zwiedzanie czegoś, czego nie widzieli nasi sąsiedzi. I ponieważ już coraz więcej osób było we Włoszech, w Hiszpanii, w różnych znanych regionach turystycznych,
Tajlandii,
pojawia się taki motyw chęci odwiedzenia czegoś, żeby zabłysnąć wśród znajomych, żeby pokazać coś nawet, można powiedzieć, egzotycznego, bo za wschodnią naszą granicą to też kojarzy się ludziom odwiedzanie z miejscami egzotycznymi. I myślę, że to też z tego powodu Lwów jest odwiedzane, ale również taki może prozaiczny motyw, ale bardzo znaczący wśród turystów polskich, czy dla turystów polskich, to jest motyw niskich cen, że odwiedza się kraje, które są korzystne cenowo, bo można bez problemu iść do restauracji, można sobie pozwolić właśnie na czy nocowanie, czy odwiedzanie, czy zwiedzanie, czy korzystanie z różnych atrakcji. I to myślę, że dlatego też jest Lwów odwiedzany. Ale może i już powoli tak zwany marketing szeptany, że jednak ludzie opowiadają, myślę, że uczestnicy naszej wycieczki do nich się będą też zaliczać, jak tam jest ładnie, jak tam jest ciekawie. Chyba mogę tu też powiedzieć, że nam sprzyjała pogoda, która była tak piękna, że na pewno w pamięci mamy bardzo piękne obrazy z tego miasta.
Kościół dawny świętej Elżbiety, bo to jest też nasza historia. Wojciech Kilar był chrzczony w kościele świętej Elżbiety, kompozytor.
Naszym przewodnikiem po Lwowie była pani Jadzia.
Tu był uczony też Kazimierz Górski, trener w szkole niedaleko, gdzie się uczył. Jest tablica pamiątkowa o nim.
Wspomniała pani o restauracjach. No, są takie niezwykłe miejsca, jak właśnie restauracja Adama Baczewskiego, no, który był fabrykantem, produkował wódki i te wódki spływały do różnych kawiarenek, do różnych miejsc spotkań, jak na przykład do kawiarni Zaleskiego, gdzie się zbierała boema. Była teatralna kawiarnia, była szkocka, była kawiarnia szkocka, znana poprzez profesorów, którzy tam zachodzili, no, szczególnie szkoła lwowskich matematyków była tam prezentowana, ale też tam zachodził Wiktor Budzyński, twórca Wesołej Lwowskiej Fali. To tutaj wspominam go z racji radia, w którym jesteśmy.
Mówiąc o tych restauracjach, no trzeba pamiętać, że teraz jest ogromna i moda, i popularność turystyki kulinarnej. I ja muszę tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o pierogi, które są chyba bardziej ukraińskie niż polskie, to one stały się narodową potrawą jednego stanu w Kanadzie, gdzie było bardzo dużo emigrantów ukraińskich.
I
pierogi są czymś bardzo popularnym.
I gołąbki.
A gołąbki to nawet nie kojarzyłam, że gołąbki. Ale muszę tu też wspomnieć o tej restauracji Atlas, która nam się kojarzy, że Atlas tutaj, prawda, z postacią raczej mityczną, natomiast to było nazwisko pierwszego właściciela, tylko że jedno S zgubiono po drodze, Atlas przez dwa S na końcu. I to też taka, że tak powiem, kultowa restauracja, do dziś działająca. Akurat w niej byłam, więc tu mogę powiedzieć, że ceny są takie nieco niższe na poznańskim rynku, ale w warunkach Lwowa to bardzo wysokie, a dla nas zupełnie no, przystępne. Natomiast myślę, że rzeczywiście ilość restauracji we Lwowie świadczy o tym, że to jest nastawienie turystyczne, bo na samym rynku było ich bardzo wiele. I nie wiem, czy pani pamięta, ale była ta restauracja związana z przemysłem naftowym.
Tak, to przed wojną się ta restauracja nazywała Europejska.
Europejska. A teraz nawet nie kojarzę, jak się nazywa, ale tam były i postaci, i ludzie poprzebierani za jakieś osoby, nie wiem, z karnawału weneckiego, ale było tam bardzo dużo elementów kompletnie niezwiązanych z przemysłem gastronomicznym, ale w celu zachęcenia turystów do odwiedzenia. Więc ja myślę, że tam już widać walkę konkurencyjną między restauracjami, ale jednocześnie one nie były puste. Także turystów chyba jest wystarczająco wielu.
To, co mi się podobało, to że ten przedwojenny Lwów jest obecny. Na przykład Ubaczewskiego, to jest cała historia. Historia tego zakładu.
I menu.
I słoiki, konfitury z pieprzem. Przeróżne propozycje właśnie tego typu wyrobów. Wódki. I rzeczywiście tam cały czas są klienci i cały czas jest ogromny ruch.
Firma Waczewskiego nie tylko wróciła do Lwowa, ale także od kilku lat próbuje wrócić na rynek polski i w Poznaniu była kilkakrotnie co najmniej sponsorem balów kawaleryjskich, które się odbywają w środowisku historyczno, właśnie rekonstrukcyjnym, patriotycznym w Poznaniu. Stąd też widać wyraźnie, że te nawiązania do spraw historycznych są dla tej firmy ważne i wykorzystywane w jej polityce.
Jak o balach mowa, to wspomnijmy, że byliśmy w kasynie. No, tam się odbywały, myślę, fantastyczne bale.
Fantastyczne. Właśnie profesor Witold Szolginia opisuje w jednym z tomów serii Tamten Lwów, opisuje bale, no i to były rzeczywiście bale najdroższe, ale takie z największym tupetem organizowane i tam wspominane przez lwowiaków. Tak. Chociaż rzeczywiście kasyno nas chyba wszystkich zaskoczyło, że ono było tak świetnie zachowane. Sale są puste, gotowe do wynajęcia, chociażby dla przemysłu filmowego doskonale się nadające i rzeczywiście fantastycznie zachowane te sale były.
To jak to było? Wjeżdżali na koniach przed wojną do tego kasyna?
Nie, specjalne podwórze przyjmowało karety jeszcze wtedy, a na salę, na piętrze chodziło się oczywiście po tych wspaniałych schodach drewnianych, dębowych, które są dzisiaj odrestaurowane pięknie i ukazują cały rozmach tego gmachu. Przeszklona klatka schodowa, przeszklony hol, a z tyłu te powozy parkowały, że tak powiem.
Rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie powstała w 1930 roku. Tam narodziła się wesoła lwowska fala, w której występowało dwóch znakomitych lwowskich komików, Henryk Wogenfalgen i Kazimierz Wajda. Wcielali się oni we lwowskich batiarów, Tońka i Szczepcia. Opowiadali gwarą lwowską dowcipy, komentowali aktualne wydarzenia i do dziś się ich wspomina.
Może by i tak coś zaśpiewać na spanie, Szczepciu. Rama już zamknięta, luli, luli, lu. Ludzie śpią i ptaszki śpią, i kotki śpią, i psy.
Zamknij więc uczęta, luli, luli, lu. Wszystkie śpią już zaśni, także ty.
Jak zarobim 200 złotych, to ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż.
Dobranoc, oczka z mróż, a przy domku będzie okrąg i słowików cały chór. Będą tobie cudne bajki śpiewać aż do samych zórz. Dobranoc, oczka z mróż.
Potem pójdę do sklepiku, kupim masło, syr i miód.
Kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała, jak obudzisz się, jedzenia, picia w ród.
Jak zarobim 200 złotych, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa.
Cicho, już!
Właściwie spotkanie z Lwowem zaczęliśmy w Operze Lwowskiej, która się też nastawiła na turystów. Wystawia balet za baletem, Jezioro Łabędzie. Myśmy byli na Don Kiszocie i trzeba oddać sprawiedliwość baletowi ukraińskiemu. Naprawdę jest to wielka sztuka.
Tak, bardzo piękny balet i myślę, że to w przerwach też wybrzmiewało, że turystom się podoba i też było bardzo wielu nie tylko polskich, ale w ogóle zagranicznych turystów, no bo rzeczywiście można dzięki przyjściu na przedstawienie można zwiedzać gmach teatru.
Który no, uważany jest za jeden z najciekawszych obiektów architektonicznych we Lwowie.
Karpaccy górale, ale z tego znacie państwo wszyscy pieśń Czerwony Pas. Dalej Barbara Radziwiłłówna, Alojzego Filińskiego, Fircyk Zalota, Halka Moniuszki. Przed wojną wszystkie opery Moniuszki były tutaj wystawiane. Teraz Straszny Dwór. Śpiewają w takim języku, znaczy jakim jest libretto. Jeśli po włosku, to po włosku. Jeśli po polsku, to po polsku.
Tyle lat, jak się poszło ze Lwowa, tam i nazad przebiegło się świat. Ale Lwów człowiek w sercu zachował, ale zawsze wspominam go rad. Choć u nas we Lwowie wieży Eiffla nie było, ale fajno się żyło, no nie? Choć u nas we Lwowie telewizji nie znali, ale klawo śpiewali, no ni. Człowiek w dzień miał swą pracę, w nocy kulą na spacer i z księżycem balakał, no ni. I nie znajdziesz na świecie takich nocy i dni, jakie były we Lwowie. No nie.
Nie było we Lwowie wieży Eiffla, ale była słynna do dziś na całym świecie Lwowska Szkoła Matematyczna. Złożona ona była z prawdziwych geniuszy. Spotykali się w kawiarni szkockiej, w której na serwetkach rozwiązywali najtrudniejsze matematyczne zagadnienia. Niekoronowanym przywódcą tej grupy był Stefan Banach. Wspominał go podczas swojego jubileuszu 70-lecia urodzin profesor Andrzej Aleksiewicz, który wyszedł ze szkoły lwowskiej i po wojnie znalazł się w Poznaniu. Miałam szczęście go poznać. Przytoczę tu rozmowę, która pozwala zorientować się, jakiego formatu to byli ludzie, owi matematycy ze Lwowa.
Wyszedłem ze szkoły lwowskiej. Miałem to wielkie szczęście, że mnie jako matematyka kształtowała ta znakomita szkoła, która była jedną z dwóch szkół, które rozsławiły matematykę polską w całym świecie. Tu muszę wyrazić wdzięczność moim wielkim nauczycielom, przede wszystkim nieśmiertelnemu Stefanowi Banachowi, największemu po Koperniku matematykowi polskiemu. Wielkiemu Hugonowi Steinhausowi, człowiekowi o wspaniałym charakterze i wspaniałej osobowości, który wywarł na mnie może większy niż ktokolwiek inny wpływ. No i mojemu wielkiemu mistrzowi, nauczycielowi, profesorowi Urliczowi, który ze mnie zrobił matematyka, który mnie nauczył warsztatu, który mnie ukształtował. Panie profesorze, bardzo pana profesora przepraszam, że byłem tak mało pojętnym uczniem.
Panie profesorze, czy matematyka jest sztuką samą w sobie, czy jest narzędziem opisywania świata?
To nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zależy od osoby, którą się zajmuje. Dla mnie matematyka jest sztuką, może bardziej samą w sobie. Hardy, znakomity angielski matematyk, zdaje się w 1945 roku, napisał A Mathematician's Apology. I on tam od razu na pierwszym stopniu się usprawiedliwia. I żadno z jego twierdzeń nie znalazło zastosowań w praktyce. I on to uważa za swoją zasługę, bo wskutek tego nie mogło wpłynąć na nieszczęścia, które światu nauka przynosi. A równocześnie, przecież pani matematyk służy do opisywania świata. I nawet ci, którzy robią matematykę dla czystej matematyki, jakiś tam w dalszych skutkach przyczyniają się do opisywania świata. Proszę Państwa, to jest tak pytanie, czy muzyka, jaka jest funkcja muzyki? Czy rozrywkowa, czy czyste przeżycie estetyczne? Dla mnie muzyką jest Bach przede wszystkim. Są matematycy, którzy pięknie grają na jakimś instrumencie. Ja to tylko słucham.
We Wrocławiu jest taki matematyk Hartmann, który pisze. Pisze wiersze, pisze bajki.
A może mój starszy Hartmann, mój przyjaciel.
A pan maluje. Czym dla pana jest malarstwo?
No, relaksem. Relaksem, proszę pani, do wyrażania różnych uczuć. Nie wiem, który to z wielkich malarzy powiedział, prawda? On pose de couleur, mais on exprime de passion. Kładziemy farbę, ale wyrażamy uczucie. Dobry psycholog, gdyby tak to sobie poglądał, to by bardzo dużo... Raz była tutaj pani psycholog i mi powiedziała bardzo trafnie różne rzeczy, co do stanu, że tak powiem, psychicznego. Retrospektywnie to podzieliła na okresy. Tak. I wydaje mi się, że to właśnie u nieoprofesjonalistów jest łatwiejszym.
Który kierunek w malarstwie pan lubi najbardziej?
Wymienić może mistrza, tak? Brak. Georges Brak. No proszę zobaczyć.
Jest pana mistrzem, ale nie naśladuje go.
Nie. To był taki jakiś kilkuletni okres, gdzieś przed 80 rokiem, gdzie bardzo dobrze mi się malował. A to jest właśnie najnowsze obrazy, te rozwibrowane. O, to jest 81, a to jest późniejsze, te rozwibrowane. To właściwie była taka historia. Byliśmy w 85 roku na Bożym Narodzeniu w Rzymie i właśnie gdzieś tam była też wycieczka do Monte Cassino i Morze Tyreńskie. A jakże to 27 grudnia było tak ciepło, że mogłem zdjąć buciki i zakasać spodnie i wleźć do Morza Tyryjskiego. No i właśnie i taka była impresja właśnie to. Chociaż kolor nie jest dokładnie ten, bo tamten kolor był troszkę bardziej zielonkawy. I potem właściwie od tego obrazu wszystko poleciało dalej.
Matematyk, dobry matematyk musi mieć chyba bardzo dużą wyobraźnię.
Banach mówił, że on cokolwiek z matematyki czyta, mam na myśli zwłaszcza algebrę, to on stara to sobie wszystko geometrycznie, jak w jakiś kształtach wyobrazić i tak to sobie zapamiętuje. Ze wszystkich dyscyplin artystycznych ja poezję stawiam najwyżej. Tam nie potrzeba żadnych środków, nie potrzebna żadnej do muzyki, ile to trzeba się uczyć, opanowanie instrumentu i tak dalej, i tak dalej. Tam nic, tam wystarczy mieć tylko ołówek i papier, no i te dusze poety, którymi wierszami się zachwycą. A Boże, może byśmy tak jedyna wpadli na dzień do Tomaszowa. To śpiewa Demaczek. A zna pani wiersz powściągliwy Tuwima? Nie zna pani? Nie wiem, jak to wyrazić, bo wszystko ma swoją miarę i stopnie i skalę. Zakochałem się w tobie, pani, w pewnej mierze, rzekłbym, niebywale. Do pewnego stopnia, bo miłość ma swoją skalę i miarę i stopnie. Słowem nie wiem, jak to wyrazić. Kocham ciebie niemal okropnie. Jestem bliski mniej więcej szaleństwa i poniekąd miłosne obłędzie, niezupełnie, ale rzekłbym prawie, bo kto może przewidzieć, co będzie. Jeśli pani także, coś takiego, coś plus minus na ogół, powiedzmy oczywiście bez obowiązań, pod uwagę wziąwszy stan obecny. Jednakowoż, bo ktoś może wiedzieć, jeśli sądzisz, że przypuszczalni, proszę jakoś mi o tym powiedzieć, w zastrzeżeniu ewentualnie. Czy to nie jest majsterszyk, ty wiesz?
Taki to był, pełen wdzięku i lwowskiej fantazji, profesor Andrzej Aleksiewicz. Moimi gośćmi są dziś profesor Agnieszka Niezgoda i Norbert Kulpa, uczestnicy wycieczki do Lwowa, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Co może zobaczyć turysta w ciągu 3 dni we Lwowie?
Może zobaczyć Teatr Wielki, jak wykupi w odpowiednim czasie bilet. Może zobaczyć starówkę, która nie wymaga biletu, a zachęca poprzez te różne kamieniczki do tego, żeby wejść do sieni jednej czy drugiej i przyjrzeć się im. No, byliśmy
W salonie Lwowa, czyli ulicy, obecnie to jest ulica Swobody, a przed wojną Akademicka i Legionu, wielki salon Lwowa. Ja go porównywałam z Placem Wolności w Poznaniu, który taką funkcję pełnił, to znaczy trzeba się było pięknie wystroić po mszy o godzinie 12, to akurat we Lwowie w Katedrze Łacińskiej i wszyscy wychodzili na przechadzkę. No jednak jak zobaczyłam wielkość salonu Lwowa, a salonu Poznania, czyli tak zwanej platy, Placu Wolności, to jednak, no myślę, że dobrze 10-krotnie lwowski salon był większy, więc to też świadczy o bogactwie miasta. Myśmy mogli to zobaczyć i bardzo dobrze, że w niedzielę jest wstrzymywany ruch samochodowy, bo dzięki temu ten spacer wieczorny był no, dużo bardziej atrakcyjny niż w czasie, kiedy jeżdżą samochody. Także to też widzieliśmy. Ja myślę, że Wysoki Zamek.
Tak.
Zamku tam niewiele pozostało, małe ruiny, ale samo miejsce i widok fantastyczny na panoramę Lwowa.
Ja jeszcze odwiedziłem Cytadelę. To jest przepiękny, zachowany obiekt fortyfikacyjny z początków XIX wieku, który też jakby przywołuje wspólne dzieje Wielkopolski i Lwowa, dlatego że nie tylko w Wielkopolsce były walki Wiosny Ludów z 1848 roku, ale również lwowiacy zapłacili cenę za próbę przyłączenia się do tej rewolucji, która objęła całą wtedy Europę. I z tegoż właśnie miejsca, z tej cytadeli lwowskiej posypały się pociski artyleryjskie, które spacyfikowały Lwów wtedy, powodując pożary i liczne ofiary. Do dzisiaj ten obiekt jest zachowany, chociaż zaniedbany. Rzeczywiście tam na Ukrainie jeszcze tak nie odkryli tego potencjału obiektów fortyfikacyjnych. Zresztą Lwów ma inne rzeczy na pierwszej linii do pokazania, ale myślę, że z czasem i ten obiekt stanie się perełką w ofercie zwiedzania Lwowa.
No i jeszcze Pałac Potockich. Ja akurat byłam w Pałacu Potockim we wnętrzach. Myślę, że warto zobaczyć, ponieważ całkiem niezła kolekcja obrazów. No i zachowane wnętrza. Widać, że to nie jest wielka rekonstrukcja, zbieranie czy odtwarzanie wnętrz, tylko tak jak one zostały. I to też no, takie ślady polskie, a jednocześnie bardzo atrakcyjne.
W Pałacu Potockich znaleźć można dzieło sofonizby Anghisoli, takiej słynnej renesansowej malarki włoskiego pochodzenia, która była nadworną malarką na dworze hiszpańskim Filipa II. A to dla wielbicieli Poznańskiego Muzeum Narodowego, które szczyci się posiadaniem słynnej szachistki sofonizby Anghisoli.
Czy gry w szachy? No, gra w szachy chyba tytuł.
Tak, ale okazało się, że Lwów też posiada ten jeden z tych obrazów tej malarki, którą się uważa za pionierkę malarstwa kobiecego na świecie.
Się uzmysłowi sobie, kto tam działał, kto tworzył. Bliscy nam już pisarze jak Herbert, prawda, czy Lem, ale sięgając dalej do Hemar, który iskrzy się humorem to, co tworzył, prawda, no...
Parandowski
też oczywiście, Makuszyński.
I to bardzo ciekawie jest jednak poczytać, widząc już teraz tę ulicę, to zupełnie inaczej odbiera się chociażby Wysoki Zamek Lema, czy książki Parandowskiego, które opisuje tę ulicę, jak się je zobaczy, chociażby osławiony czy Łyczaków, czy właśnie
ulica,
Wysoki
Zamek. Łyczakowska, no to właściwie jest taka ulica, której nie można nie odwiedzić, jak się jest we Lwowie, ta ulica. Ważna i prowadząca na cmentarz Łyczakowski.
Na cmentarz Łyczakowski. I potem, no jeszcze tego nie widzieliśmy, ale tam jest to sanktuarium wybudowane w 1920 w podziękowaniu z Matką Boską Ostrobramską, gdzie odbywały się wszystkiego rodzaju parady, uroczystości właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. I myślę, że to też jest takie miejsce na początku ulicy Łyczakowskiej, które też warto chyba zobaczyć, jak ono teraz wygląda. Podobno bardzo, bardzo długo oczywiście nie było możliwe.
Najbardziej lwowski ze wszystkich lwowskich ulic. Ulica Knajp, Cmentarzy, Parków, ulica bardzo rozśpiewana. To żadna inna nie mogła być taka, tylko ulica Łyczakowska i dzielnicy jednocześnie Łyczaków.
Na Łyczaków, gdy wylizisz, ajoj! Wszędzie słyszysz, ile wlizi ten świst.
Łyczakowski hymn już muzyczka gra, śpiewa z nami naszej wiary ćma.
Hulaj, bracie, fajno, gdy harmonia gra, bier baby pod pachy, ta Bóg ci zdrowie da.
Wszędzie, braci, hulaj, grudek kliparów, poselika tulaj, tnimy jak nasz Lwów.
I najbardziej, a tak i tu w prawo pierwsze, najbardziej honorowych baciarów, chuliganów to miał właśnie Łyczaków. Jeśli za Marstynów, to baciar z bestyzorka nie wychodził z domu i jak słówko powiedział, to więdły uszy, a baciar Łyczakowski elegancki, honorowy, za podrękę byli w prawo ze swoimi dziuniami na Kaiserwaldzie. Herbert bardzo kochał to miasto, ale nie mógł przyjechać, tak samo jak Stanisław Lem. Coś go wstrzymywało. W sowieckich czasach ulica Łyczakowska nazywała się Lenina. Armia Czerwona w 1939 roku przyszła tutaj w 1944.
Przed wojną każde dziecko znało w Polsce historię pogrzebu małego rycerza. tu zwane. Największe, chociaż ten najmniejsze, z nazwiska nieznane. Jedna matka skazała trumnę, podnieśli wieko, ciało rozłożone. Druga trumna w mundurze austriackim, trzecie po cywilu. Podeszła Jadwiga Zarolewiczowa. Ona straciła dwóch synów i ten młodszy Konstanty zginął 17 sierpnia 20 roku pod Zadwórzem. Słynne polskie Termopile z Armią Czerwoną. Prawie wszyscy zginęli ponad 300. I ona wskazała na najprościejszą trumnę, taka z sosnowa, nieskreblowanych desek. Podnieśli wieko, a tam ciało młodego chłopaka. Młody, Zarolewiczowa zemdlała. Sobie swojego syna przypomniała, swoich synów właściwie. Miał czaszkę rozbitą. On zginął na polu bitwy. Nie gdzieś tam przypadkowo, może zmarł. Na piersi czapka z orzełkiem była i miał piękny pogrzeb. Trzy trumny. Pierwsza sosnowa. Włożyli wszystko. Trumnę starą, ciało do sosnowej trumny, bo to był żołnierz. Druga metalowa i trzecia dębowa, cztery orły powoza.
Galeria, galeria rzeźby, prawda? Piękna i historia. Widziałam zainteresowanie przy grobowcu Gabrieli Zapolskiej, gdzie tam wypisane z boku są wszystkie jej utwory. I właściwie jedna rzecz mnie uderzyła, że jak uczyłam się w szkole o Zapolskiej, to nauczycielka mówiła o rodzinie Dulskich, tak jakby ona była w Krakowie, prawda? Wtedy, kiedy się próbowało ze świadomości Polaków ten Lwów trochę wyprowadzić, to akcja pani Dulskiej została przeniesiona przez naszych nauczycieli do Krakowa.
Ale chyba się tak nie da zrobić, ponieważ, o ile pamiętam, w trakcie sztuki wybrzmiewa, że pan domu, mąż pani Dulskiej, uprawiał spacery w domu zamiast na zewnątrz i odmierzał kroki do Wysokiego Zamku. Trudno.
A ja do Kopca Kościuszki się uczyłam.
Do Kopca Kościuszki.
Ja też się uczyłam do Kopca Kościuszki.
Bo to jest kopiec Unii, a myśmy wędrowali do kopca, z Felicjanem do Kopca Kościuszki.
Więc może różni nauczyciele różnie do tego podchodzili, ale to tak było takie działanie, żeby wyłuskać ten Lwów ze świadomości naszej.
To się nie da. I chyba Ukraińcy też sobie z tego zdają sprawę, że właściwie nie można oderwać się od tego, co jest tam fundamentem, bo przecież przez tyle wieków Polacy tam działali, tworzyli, że
to już są sztuczne
sprawy. Zabiegi.
Bo teraz nawet to, co się dzieje w Donbasie, czyli ten spór ukraińsko-rosyjski, agresja rosyjska, sprzyja nowemu podejściu Ukraińców, z którym się można zetknąć chociażby w Żółkwi, która jest reklamowana nazwiskiem swojego patrona i założyciela, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który na billboardach ukraińskich jest opisywany jako ten, który zdobył Moskwę. Tak? Dzisiaj można sobie więc przypomnieć o hetmanie Żółkiewskim, bo to był człowiek, który zdobył Moskwę, co się bardzo dzisiejszym Ukraińcom podoba.
Wróćmy na cmentarz Łyczakowski. Ja widziałam, że pan bardzo się przyglądał uważnie tym grobom Orląt Lwowskich.
Tak, przy bardzo niewielkim nakładzie wysiłku można znaleźć łatwo żołnierzy wojsk wielkopolskich, którzy polegli tam wiosną 1919 roku. Ja w ciągu 15 minut znalazłem co najmniej 10 takich grobów. Spośród żołnierzy wysłanych wtedy wiosną 1919 roku na odcież Lwowa z Wielkopolski, a było ich w sumie około 3,5 tysiąca, bardzo dobrze uzbrojonych i wyposażonych, jak na warunki polskie. Proszę pamiętać, że to jeszcze nie byli żołnierze Wojska Polskiego, to byli jeszcze żołnierze Armii Wielkopolskiej, osobnej formacji zbuntowanej prowincji pruskiej. Dopiero stali się żołnierzami Wojska Polskiego po podpisaniu traktatu wersalskiego w czerwcu 1919 roku. To spośród z nich w trakcie tej odsieczy zginęło, myślę, że co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy. Nie wiem, czy wszyscy są pochowani na cmentarzu Orląt Lwowskich. Walki, które toczyły te dwa zgrupowania Wojsk Wielkopolskich, czyli grupa generała Konarzewskiego oraz mniejsza, ale wcześniej wysłana grupa, która się nazywała Pierwszą Ochotniczą Kompanią Poznańsko-Lwowską. One się toczyły pod Lwowem, między innymi pod Sądową Wisznią i innymi terenami podlwowskimi, nie bezpośrednio we Lwowie, więc myślę, że część z tych żołnierzy, którzy polegli, została pochowana na jakichś miejscowych cmentarzach w powiecie lwowskim. Warto by było ich jakoś odznaczyć jakąś wstążką czy streflem wielkopolskim jako żołnierzy, którzy formalnie rzecz biorąc, jak powtarzam, nie byli jeszcze wtedy częścią Wojska Polskiego, a byli właściwie ochotnikami, którzy przybyli z innej dzielnicy dla uratowania dla Polski Lwowa.
Te ślady poznańskie tam wszędzie można znaleźć, bo poprzez tych ludzi, którzy tam żyli, potem się przenieśli do Poznania. No ja nawet zaglądałam na uniwersytet na chwilkę, bo tam mój dziadek studiował prawo.
Ze Lwowa pochodził Stefan Dąbrowski, wtedy na początku 19 roku młody lekarz, który przybył do Poznania, stał się nie tylko wybitnym naukowcem w dziedzinie medycyny, ale także stał się działaczem wtedy w początku lat 20. państwowych. On był, o ile pamiętam, wiceministrem spraw wewnętrznych, a swoją karierę uwieńczył w roku 39. wyborem na rektora Uniwersytetu Poznańskiego, który wtedy zawierał wydział medyczny w strukturach swoich. I był też tym rektorem, który natychmiast po zakończeniu działań II wojny światowej objął z powrotem to stanowisko rektora, a więc był to ostatni rektor Uniwersytetu Poznańskiego przed wojną i pierwszy powojenny, usunięty zresztą za nieprawomyślne wtedy dla rządzących komunistów poglądy. Stefan Dąbrowski, import właśnie do Poznania ze Lwowa, jest dzisiaj patronem szpitala powiatowego w Puszczykowie.
Profesorów, którzy przyjechali do Poznania ze Lwowa już w dwudziestoleciu międzywojennym, było wielu. Wśród nich znakomity prawnik, profesor Stanisław Kasznica, trzykrotny rektor Uniwersytetu Poznańskiego. To on ujednolicił prawo administracyjne po rozbiorach. Jego syn także, Stanisław, był ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Skatowany i rozstrzelany został przez UB w 1948 roku. Wśród profesorów, którzy znaleźli się w Poznaniu, był też Kazimierz Ajdukiewicz, profesor Władysław Czarnecki, architekt miejski, był profesor Stanisław Pawłowski, geograf, który zginął na Forcie VII. Uniwersytet Poznański bardzo dużo zawdzięcza lwowskim profesorom.
Budynek obecnego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1867 do 1918 był siedzibą autonomicznego parlamentu galicyjskiego, w którym brylowali wielcy polscy politycy, który stał się szkołą dla polskiego parlamentaryzmu doby niepodległej.
Ja osobiście chętnie bym przespacerowała się w którymś ze słynnych parków lwowskich, bo tutaj jeszcze nie rozmawialiśmy
o... wszystkim Stryjskim.
Stryjski, on jest duży, ale i ta Pachulanka, która w latach dwudziestych była podobno sztandarowym miejscem rekreacji, jak na tamte czasy chyba najbardziej nowoczesnym w ówczesnej Rzeczpospolitej, gdzie oddano jakieś fantastyczne kąpielisko. Ja nie wiem, jak, bo teraz nie zwiedzaliśmy, jak ono teraz wygląda, ale to są takie ciekawe miejsca rekreacyjne, a myślę, że Lwów jest piękny i atrakcyjny również dlatego, że zachował ten układ urbanistyczny z pomysłem bardzo dużej ilości przestrzeni zielonych. Zarówno wały gubernatorskie, wały hetmańskie. Myśmy przejeżdżali właściwie nimi tylko, ale myślę, że spacer takim terenem zielonym albo czas wolny, żeby turyści mogli zobaczyć i odetchnąć tym Lwowem, byłby też bardzo atrakcyjny. No, bardzo dobrym pomysłem było odwiedzenie trzech wielkich katedr, trzech obrządków, a więc grekokatolickiej, czy unickiej, ormiańskiej i oczywiście tak zwanej katedry łacińskiej, ponieważ to są niesamowite, ogromne piękne budowle i rzeczywiście one są dlatego też takie ciekawe, że jak się wchodzi, to dopiero zdajemy sobie sprawę, jakie są one ogromne w środku, ponieważ w tej ściśle zabudowanej tkance miasta Lwowa na zewnątrz nie widać, że są tak duże. Dopiero jak się zobaczy, jakie to jest miasto, dopiero można planować też kolejne podróże i można to, że tak powiem, etapami odwiedzać, bo jest to miasto ogromne, ciekawe i pełne najróżniejszych skarbów.
Swoimi wrażeniami z Lwowa dzielili się profesor Agnieszka Niezgoda z Uniwersytetu Ekonomicznego i Norbert Kulpa. Dziękuję za udział w spotkaniach. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.